Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w poniedziałek, 10 grudnia, 2 tygodnie do Wigilii, a tu jeszcze atmosfery świątecznej, poza muzyką nie widać, dużo spraw do załatwienia. Mamy nadzieję, że uda się nam pomóc naszym słuchaczom. Witamy w składzie Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik za chwilę przy telefonie. Jeszcze nie przyszedł, jeszcze montuje ostatnie wypowiedzi słuchaczy i Janusz Wilczyński. 510-37-36 to numer telefonu do studia. Czujny 510-37-32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. O czym dzisiaj? No oczywiście będzie sporo komentarzy dotyczącej pani Bogusi, która blokowała naszą komunikację i jak wynika z informacji na Facebooku, znowu zaczęła blokować, ale są to facebookowe informacje niepotwierdzone. Dzisiaj nie uda się nam porozmawiać z rzeczniczką Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, żeby te informacje potwierdzić, więc będą komentarze dotyczące orzeczenia wojewody, który stwierdził, że uchwała radnych z 30 października tego roku dotycząca tego, że pani Bogusia swoim skuterem nie może wjeżdżać, jak i oczywiście inni niepełnosprawni do autobusów, została unieważniona. No i komentarze oczywiście bardzo dużo. W piątek rozmawiałem z Agnieszką Muchlą-Łagosz, rzeczniczką prasową wojewody zachodniopomorskiego, ale zanim te komentarze zabrzmią na naszej antenie, otrzymaliśmy bardzo dużo tych komentarzy, to przenieśmy się może na trasę S3, okolice Babigoszczy. Tam prowadzone są prace przy wycince, no i są kłopoty.
Dzień dobry, podróżuję trasą w kierunku S3, w kierunku Świnoujścia, za Babigoszczą przed skrętem na miejscowość Rokita. Są prowadzone jakieś roboty wycinkowe. Korek jest już prawie do 1,5 kilometra. Panowie, którzy zabezpieczają roboty, powiedzieli, że jak będzie zrobione, to puszczą. Pozdrawiam.
Ważna informacja dla tych, którzy jadą tam teraz, to nie jest informacja z dzisiaj, to jest informacja z weekendu. W każdym razie należy się liczyć z utrudnieniami, bo na Krajowej Trójce między Babigoszczą a Przybiernowem w obu kierunkach właśnie tworzą się korki z powodu takiego. Leśnicy wycinają tam drzewa pod rozpoczynającą się wiosną przyszłego roku budowę trasy S3. Wreszcie po 2 pasy w każdą stronę. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 40 km/h, ale co ważniejsze, właśnie obowiązują tam także okresowe wyłączenia ruchu, czyli leśnicy wstrzymują ruch i tak właśnie bywa i tak było właśnie, kiedy dzwoniła do nas słuchaczka. No niestety, albo trzeba wymyślić i znaleźć, są takie drogi, nie ma problemu, alternatywne, albo po prostu uzbroić się w cierpliwość i postać, a potem będziemy już jechać piękną, nowoczesną drogą. No do tego potem to jeszcze trochę czasu upłynie, ale jednak warto czekać. A teraz już sprawa pani Bogusi, od kilkunastu miesięcy blokującej wielokrotnie komunikację w Szczecinie. Przypomnę, radni uchwalili, że wózek o takich wymiarach, a właściwie skuter, którym wjeżdżała do autobusów, nie może właśnie już wjeżdżać do tych autobusów. No i jak ręką odjął, kiedy pojawiła się ta uchwała, blokowanie ustało. No ale właśnie pojawiła się teraz w ubiegłym tygodniu z kolei decyzja wojewody na unieważnienie tej uchwały. Wojewoda powoływał się między innymi na naruszenie przez radnych tą uchwałą zasady równości konstytucyjnej. Według wojewody wszyscy obywatele i według konstytucji oczywiście są równi wobec prawa, a te przepisy właśnie były skierowane pod kątem jednej osoby i tak być nie powinno. No właśnie, i co na to nasi słuchacze? Posłuchajmy 2 pierwsze telefony.
Dzień dobry, z tej strony Janek, cały słuchacz Radia Szczecin. Niech pan wojewoda zda sobie sprawę, że po mieście jeździ się coraz ciężej i przy gwałtownym hamowaniu, a pani Bogusia nie lubi zapinać pasów, taki wózek działa jak torpeda. Moja koleżanka jeździ na wózku, gdy jest tłok w autobusie, nie wsiada do tego autobusu. Gdy wsiada, obraca wózek tyłem do kierowcy i zapina się w pasy. A pani Bogusia tego nie chce za żadne skarby zrobić. Uważa, że jest właścicielem autobusu i jej wszystko wolno. Niech pan wojewoda weźmie to sobie pod uwagę, bo jeżeli dojdzie do tragedii, to będzie miał kogoś na sumieniu. Dziękuję ślicznie.
Dzień dobry, mam na imię Włodzimierz, kierowca autobusu. Chciałbym złożyć gratulacje Urzędowi Wojewódzkiemu, prawnikom. Tylko chciałbym też przypomnieć, żeby zapoznali się z fizyką, żeby wiedzieli, co to znaczy masa razy prędkość. Jeżeli dojdzie do kolizji, do wypadku, kto będzie odpowiadał za odniesienie obrażeń lub tragiczniejszych rzeczy w autobusie. I uważam, że Urząd Miejski bezwzględnie powinien się odwołać, bo to jest bezpieczeństwo pasażerów, kierowcy, który prowadzi taki pojazd, jakim jest autobus. Dziękuję za uwagę.
To dwa komentarze, za chwilę kolejne, a wcześniej przypomnijmy, co w piątek w czasie reakcji mówiła Agnieszka Muchla-Łagosz, rzeczniczka prasowa wojewody zachodniopomorskiego.
Po pierwsze, nie analizujemy uchwały w odniesieniu do jakiegoś jednostkowego przypadku, tylko w kontekście zbioru przepisów, które uderzają w grupę osób niepełnosprawnych. Te przepisy, które zostały zakwestionowane przez wojewodę, one dyskryminują osoby niepełnosprawne jeżdżące na wózkach inwalidzkich, które chcą skorzystać z komunikacji miejskiej. Nie ma takiej możliwości, żeby powiedzieć, że jeden niepełnosprawny ma lepszy wózek i może jechać, a inny nie. Dodam też, że istnieją przepisy, które są w uchwale Rady Miasta Szczecin w przepisach porządkowych. One mówią o tym, że wózek inwalidzki można przewozić tylko wówczas, kiedy ma zaciągnięte hamulce ręczne i tylko w sytuacji, kiedy jest on przypięty pasami. Jest też ustawa, która nazywa się Prawo Przewozowe i ona wprost mówi, że osoby, które zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie, mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego, a więc narzędzia, które istnieją, są wystarczające, żeby sobie z tym problemem poradzić. Kwestionowane przepisy mówią o wózkach inwalidzkich, w tym z napędem elektrycznym. Ja nie wiem, skąd tutaj się pojawia to sformułowanie skuterów, bo rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczy wózków inwalidzkich. Jeżeli ktoś używa wózka inwalidzkiego, to bez względu na to, jaki ten wózek inwalidzki jest, to wychodzimy z założenia, że używa go osoba niepełnosprawna, czyli nie ma innej możliwości poruszania się. Jest to jedyny jej sposób na to, żeby się poruszać.
Tyle rzeczniczka wojewody zachodniopomorskiego, a co na to jeden ze słuchaczy?
Naprawdę nie rozumiem, czy ta pani nie rozumie przepisów, czy po prostu chce nas, no nie wiem, w jakiś sposób tutaj otumanić. Otóż twierdzi pani, że wymyślamy słowo skuter. Nie, proszę panią. Skuter jest nawet opisany w prawie ruchu drogowego. To jest pojazd, którym podróżuje inwalida, a przekracza prędkość pieszego. Ten pojazd nazywa się skuter, proszę panią. To po pierwsze. Po drugie, uchwale nie chodzi o to, żeby nie jeździła pani B, tylko chodzi głównie właśnie o ten pojazd. W samej instrukcji tego pojazdu jest wyraźnie napisane, że nie można go przewozić z osobą siedzącą na nim. Ta pani nie stosuje się do tego. I tu główny problem był. Druga strona medalu, chodziło o to, że ten skuter nie spełnia wymogów ani Unii Europejskiej, ani naszej, że nie odwraca się wokół własnej osi. Także gdyby ta pani zmieniła sobie skuter taki, który odpowiadałby przy tej uchwale, żadnego problemu nie ma. Może sobie jeździć całymi dniami tą komunikacją. I tu jest główny klucz jest tej całej sprawy, a nie to, co teraz wymyślił sobie wojewoda. Ale cóż, panie redaktorze, ja bym miał taką jedną prośbę. Czy do następnej jakiejś audycji można by było zaprosić panią prokurator, obojętnie jaką, żeby wypowiedziała się na antenie dość wyraźnie. Co grozi kierowcy ewentualnie przy nagłym hamowaniu jakiejś sytuacji takiej, że będzie zmuszony do gwałtownego hamowania, a ten skuter na przykład wyrządzi dużą szkodę dziecku czy innej osobie. Czy kierowca w tym momencie będzie za to odpowiadał? Bo jeśli tak, no to wszyscy będziemy wiedzieli, co dalej mamy robić, czyli zwalniamy się z tej firmy, przechodzimy na ciężarówki, palety nie gadają. Pozdrawiam serdecznie.
Tu stały słuchacz i wychodzi na to, że znowu jest nie do załatwienia sprawa z tą Bogusią całą. Przecież to chyba jest no, zrozumiałe, tak jak tu jakiś człowiek, który tam pisał do państwa, napisał, że niech się ta kobieta przesiądzie na wózek inwalidzki, a nie takim grzmotem wjeżdża do pojazdów komunikacji miejskiej. A poza tym radni powinni chyba sprawdzić, jakie są standardowe wymiary wózków inwalidzkich, ale wózków, a nie skuterów czy innych pojazdów elektrycznych przed zapisaniem tego w uchwale. Dziękuję, do widzenia.
No i jeszcze inny aspekt sprawy, na który wskazuje jeden ze słuchaczy.
Tutaj pani rzecznik zasłania się prawem przewozowym, że są środki do poradzenia sobie z utrudliwym pasażerem, ale zarząd komunikacji miejskiej wypowiedział się w ten sposób, że nie mogą zastosować tych przepisów, przecież gdyż prawnie nie jest pani Barwina w tym momencie blokowania, nie jest uczestnikiem przewozów i to się jej nie dotyczy, więc troszeczkę rozbieżność.
Przypominam także o tym, że rzeczniczka wojewody Agnieszka Muchla-Łagosz mówiła o tym, że na gruncie tych obecnych przepisów regulaminu przewozów można egzekwować właściwe zachowanie od osoby niepełnosprawnej. W tym oczywiście, to już ja dopowiadam, od pani Bogusi. No i jeszcze jedna informacja, na razie, tak jak wspomniałem, niepotwierdzona, ale prosimy nas informować. Czekamy pod czujnym i pod naszym numerem do studia. Ten drugi to 510-37-36.
Witam, Damian Szczecin. Ja chciałem tylko powiedzieć, że od kiedy ten zakaz wszedł w życie, spokój był z panią Bogusią, no ale jak się dowiedziała, że pan wojewoda nam unieważnił to, to znowu zaczęła blokować, także wczoraj i przedwczoraj, jak się nie mylę, a no, zresztą na Facebooku wszystko jest. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Spróbujemy potwierdzić te informacje oczywiście. A co na orzeczenie wojewody władze Szczecina? Będziemy pracować, żeby uchwałę dotyczącą przewozu osób i bagażu poprawić. Tak odpowiada miasto na decyzję Tomasza Hinca, wojewody. Przypomnę właśnie, że wojewoda zakwestionował zapisy uchwały, którą miejscy radni przyjęli pod koniec października w odpowiedzi na kłopoty z jedną z pasażerek. Uchwała precyzowała właśnie zasady przewożenia w autobusach i tramwajach wózków inwalidzkich. Zabraniała m.in. przewożenia wózka, który nie mógł obrócić się wokół własnej osi. Jest to według wojewody niezgodne z konstytucyjną zasadą równości. No i Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg Transportu Miejskiego prosi o cierpliwość. Jak deklaruje, najpierw władze Szczecina muszą dokładnie sprawdzić i przeanalizować to, co jest w uwagach pana wojewody. No i miasto będzie się zastanawiało nad różnymi rozwiązaniami, czy poprawić uchwałę, czy lekko zmodyfikować. Oczywiście miasto może też wnieść skargę na decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ma na to 30 dni. A skoro pani Bogusia blokuje i blokowała autobusy, no to posłuchajmy takiego pytania.
Dzień dobry, Waldemar z tej strony. Jestem niewidomy i z osobą towarzyszącą jadę tandemem. Czy też mogę do autobusu wejść z tym rowerem takim długim? Dziękuję bardzo.
No właśnie, pojawia się pytanie o tandem, potem się pojawi pytanie o taki wózek na dwóch kołach do przewożenia różnorakich towarów i może się zacząć spory problem. Zobaczymy. Przypominam, wojewoda stoi na stanowisku, że w tych przepisach, które są w regulaminie przewozów, jest na tyle pojemne, są tam określenia i sformułowania, które mogą wyegzekwować właśnie od chociażby pani Bogusi podporządkowanie się do zasad. Nie trzeba tutaj zmieniać prawa. No, zobaczymy, jaki będzie rozwój wypadków. Teraz przejdźmy do innego tematu z piątku. Od 1 stycznia mają się zmienić przepisy dotyczące śmieci, dotyczące tego, że będzie większa segregacja tych śmieci, że zaspawane mają być sypy w budynkach wielorodzinnych. Segregacja w Polsce, jeżeli chodzi o śmieci, jest na bardzo niskim poziomie. 30% odpadów wraca z powrotem do przetworzenia, a do 2020 roku według wytycznych Unii Europejskiej powinno to być 50%. Mamy mało czasu, a jeżeli dołożymy do tego jeszcze to, że umowy na wywóz śmieci są do 1 lipca w Szczecinie, czyli do 1 lipca 2019 u nas i tak nic się nie zmieni. Ale refleksji po audycji piątkowej nie brakuje. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Dariusz z tej strony, stały słuchacz z Gryfina. Ludzie segregują, a przyjeżdża śmieciarka i wrzucają wszystko do jednego wora. Dziękuję, pozdrawiam.
Nie, to nie tak. Jeżeli pan widzi tak zwany dzwon, który podnosi samochód, a dźwig właściwie przy samochodzie, to tam są wydzielone poszczególne części tej naczepy, na którą się wysypuje te śmieci. Tutaj są na przykład butelki typu PET, a tu są na przykład śmieci papierowe, makulatura. I tak to wygląda. Również w tych samochodach, które od tyłu niejako ładują śmieci, tam także są dwie komory, więc tak to to wygląda. Jeżeli oczywiście ktoś miesza odpady, które najpierw nie są zmieszanymi, no to tutaj jest naruszenie prawa dotyczącego właśnie gospodarowania odpadami. A teraz nasz słuchacz o tym, że nie tylko zmiana przepisów i kary.
Dzień dobry, tutaj Wandek. W moim odczuciu odmawia podanie kar i zmuszanie mieszkańców do segregacji. Podejrzewam, że nie przyniesie takich oczekiwanych efektów. Dobra byłaby jakaś rywalizacja między wspólnotami, która wspólnota w danym okresie zbierze więcej tych segregacji. Powinna być jakaś nagroda, czy pieniężna, czy jakiś festyn, czy dla dzieci coś zrobione, obojętnie co. Wtedy sądzę, że bardziej by do tego się przykładały wspólnoty. Dziękuję, do widzenia.
Rywalizacja, pan powiada, no byłoby to bardzo, bardzo interesujące. Może na początek, kto wie, może spółdzielnie, może administratorzy takie narzędzie zastosują. I jeszcze a propos zaspawania sypów na śmieci.
Witam, Radosław Szczecin. Uważam, że zabieramy się to jak zwykle w Polsce pod końca, bo mamy prawo, które wchodzi, mamy już kary nawet, które czterokrotnie podwyższone są. Zamiast najpierw postawić pojemniki, dać ludziom szansę samemu to zrobić, bez konieczności karania od razu i zaspawywania wszystkiego. Ludzie idą z postępem czasu i uczą się też. I będą nawet dzieci ich popychać do tego, żeby segregowali. Po drugie, powinniśmy zacząć od systemu skupu przynajmniej butelek, różnych petów. W Niemczech to działa, w Polsce tego nie ma, tylko mamy od razu prawo, które zabrania sypów, co jest znacznym ułatwieniem według mnie i od złej strony zabranie się do tematu. Bo ludzie nie mają gdzie pójść z tymi butelkami, żeby to oddać, jeszcze na tym zarobić. Tak samo pet. Dziękuję.
No właśnie, kaucjonowanie butelek typu PET. Mówi się o tym w Polsce od lat. My od czasu do czasu pytamy w tej sprawie Ministerstwo Środowiska. No i co? I nic. I tej kaucji nie ma. To w Niemczech na przykład rozwiązało problem tych butelek. One są skwapliwie, skrzętnie zbierane również wzdłuż dróg. Dlatego, że każda taka butelka to 25 eurocentów, więc to piechotą nie chodzi. No przydałoby się u nas wprowadzić te kaucje. Tam 90% butelek typu PET trafia do ponownego użycia właśnie dzięki systemu kaucjonowania tych odpadów. A teraz witam już naszego gościa, jest nim Edyta Zart, Centrum Wodne Laguna, dyrektor. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani dyrektor, otrzymaliśmy od pani Kingi taki oto mail. W minioną sobotę miałam okazję być w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie, gdyż jest to najbliższy akwapark w okolicy. Kolejny raz niestety byłam świadkiem, że w takim ośrodku można kąpać się dosłownie w ubraniu. Było to w sobotę po godzinie 13. Jestem świadoma, że ratownicy i pracownicy Centrum Wodnego mogą nie dopilnować, żeby ludzie dbali o higienę i brali obowiązkowy prysznic przed wejściem na pływalnię. Świadczy to niestety źle o higienie i kulturze osobistej tychże ludzi, co w tych czasach jest wręcz naganne i to praktycznie na każdym takim obiekcie. Niestety nie potrafię zrozumieć faktu braku reakcji, gdy na pływalnię weszła kobieta z dzieckiem, dziecko w kąpielówkach, a pani w biustonoszu, koszulce i spodenkach. Dla mnie to jest już rażące zaniedbanie. W regulaminie jest, że osoba korzystająca powinna być w stroju kąpielowym. Czy spodenki i koszulka są strojem kąpielowym? Raczej nie. Pomyślmy, ile na takim kostiumie jest zarazków. Dlaczego personel nie zawraca takiej osoby do szatni? Tak jak zaznaczyłam na początku, nie jest to pierwsza taka sytuacja, jaką widziałam. Może czas uświadomić społeczeństwu, co to jest strój kąpielowy, prysznic i podstawowe zasady higieny i życia wśród ludzi. Pani dyrektor, nie będziemy rozmawiali o definicji stroju kąpielowego, jednoczęściowy, dwuczęściowy, bikini i tak dalej, ale rzeczywiście generalnie wiemy, czym jest strój kąpielowy. Czy ta pani, tak ubrana, jak opisała to nasza słuchaczka, pani Kinga, powinna wejść na teren basenu i do basenu?
Znaczy, powiem tak, gdyby rzeczywiście taka sytuacja się zdarzyła, to żadna osoba, która chciałaby skorzystać z basenu w bieliźnie, nie mogłaby z takiego basenu skorzystać ze względów oczywiście higienicznych. Natomiast jeżeli rzeczywiście taka pani była, to dobrze by było, żeby inny klient, który zauważyłby taką sytuację, po prostu zgłosiłby do ratowników, którzy natychmiast zainterweniowaliby i taka pani musiałaby niestety opuścić basen ze względu na złamanie regulaminu. Ja się dopytałam w międzyczasie wszystkich ratowników, którzy pracowali w sobotę. Żaden nie potwierdza takiej sytuacji. Więc
to
nie
znaczy,
wiem.
Nie widzieli takiej pani, tak? Ubranej,
nie
jak
widzieli takiej pani.
Słuchaczka.
Nie, więc być może to było tak, że pani rzeczywiście miała tak zwany strój tankini, który charakteryzuje się tym, że są spodenki i koszulka, która może mieć pod spodem tak jakby doszyty stanik. Ja oczywiście uczulę swoich ratowników, tak, żeby zwracali baczniejszą uwagę na strój, w którym klienci wchodzą na basen, a tak jak mówię, no nie znalazłam potwierdzenia w rzeczywistości.
Pani dyrektor, czy sprawdzi też pani monitoring? Bo to można zweryfikować, prawda, na monitoringu. Nie udało
oczywiście
się tego zrobić przed audycją.
Nie udało się, dlatego że no to dosyć dużo jest oglądania, tak, bo kamer jest bardzo dużo, ale oczywiście, że sprawdzimy, czy taka sytuacja miała miejsce i tak jak powiedziałam, ratownicy zostaną uczuleni. Tu nie tylko chodzi o panie, ale pewnie i panów, że no, muszą nasi klienci przestrzegać regulaminu.
To my w takim razie umówimy się z panią, ale to już oczywiście poza anteną, nie będziemy już rozmawiali na antenie. Natomiast jak pani właśnie przejrzy monitoring, bo tu mamy około godziny 13 w sobotę, czyli
tak
rzeczywiście taka osoba była. Z nami jest pan Robert, ma do pani pytanie. Dzień dobry, panie Robercie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Januszu, tutaj dosyć, witam panią. Tutaj dosyć często dochodzi do takich sytuacji, gdzie no nie jest przestrzegane, nie, ludzie z długimi włosami, kobiety przede wszystkim, pływają potem niestety na tym basenie wyczynowym, jest pełno włosów. Druga sprawa, te tory, które są pozajmowane non-stop, no ja jestem akurat tam bardzo często na tym pani ośrodku i stwierdzam, że non-stop są pozajmowane tory przez jakieś prywatne osoby, są po prostu do pływania, są albo jeden, albo dwa tory wodne, czyli pływamy praktycznie jak śledzie. Od 6 albo od 8 od 6 tygodni, tego jestem pewny, nie wiem jak tam wcześniej, ale od 6 tygodni jest nieczynny termostat, czyli natrysk z termostatem na w saunie parowej. Pisanie tych reklamacji właściwie nic nie daje, bo nic się nie zmienia. To jest powiem, to tak jest dosyć często, natryski, kabiny natryskowe męskie, może dlatego się ludzie nie myją, ponieważ nie działają. I to również było od miesięcy zgłaszane, te reklamacje, one po prostu nie przynoszą żadnego efektu, ponieważ ludzie się nie myją, dlatego że natryski męskie nie działają. Czepki są nienoszone przez kobiety, ponieważ długie włosy, jak pływam na basenie wyczynowym, długie włosy non-stop wchodzą do ust, więc nieprzestrzeganie tych zasad to jest nagminne, więc czemu to się takie, to jest norma.
Dziękuję panie Robercie, pozdrawiamy.
Dziękuję,
pan Robert poruszył, pani dyrektor, sporo spraw. Zacznijmy może od regulaminu, jeżeli chodzi o długie włosy. Czy u państwa osoby z długimi włosami muszą mieć czepek, czy wystarczy jak włosy są spięte?
Nie, akurat jeżeli chodzi o Centrum Wodne Laguna, ponieważ to jest generalnie obieg rekreacyjny, stosujemy zasady, i tak mówi też regulamin, że panie wchodzące czy dzieci wchodzące na obieg z długimi włosami mają mieć włosy związane, natomiast istotnie nie wymagamy czepków na całym obiekcie.
To inaczej niż na floating arenie, bo tam jest
zdecydowanie
to, żeby mieć czepek.
Tak, bo jest tam to obiekt niestety sportowy i na obiektach sportowych w Polsce wymagane są czepki, natomiast na obiektach rekreacyjnych są niewymagane. Co do łaźni parowej, istotnie jest uszkodzenie od paru tygodni. Czekamy na firmę, która wykonywała łaźnię parową. Nie możemy sami dokonać naprawy ze względu na to, że łaźnia parowa jest na gwarancji. Każda ingerencja pozbawiłaby nas gwarancji. Więc jest to oczywiście temat znany. Jesteśmy w trakcie realizowania. Trwa to dosyć długo, ale tak jak powiedziałam, no, wynika to niestety nie z naszej winy.
A kwestia pryszniców męskich właśnie pan twierdzi,
wie pan,
że tam
to powiem panu tak.
Pokrętła są uszkodzone, nie działają.
Nie, no pokrętła nie są uszkodzone. Zdarza się, że jakiś klient naruszy prysznic, tak? Jest to usuwane na bieżąco, no ale przy 1600-1800 osobach w weekendy. Rzeczywiście no, ta dewastacja w jakiś tam sposób następuje.
No tak, jeżeli jeden nie działa zresztą, pani dyrektor, to inne działają. To trzeba po prostu chcieć
dokładnie
się umyć i wejść pod ten prysznic. A jeszcze
dokładnie
kwestia torów.
Tak.
Jeszcze kwestia torów na tym basenie.
Oczywiście,
takim półwyczynowym.
Już to tłumaczę. Powiem tak. W Gryfinie istotnie jest bardzo rozwinięty sport pływacki. Tak? Masowo dzieci pływają, masowo uczą się pływać. tory, dlatego może powiem jeszcze inaczej. Na naszej stronie internetowej, na Facebooku, wszędzie umieszczane są informacje o tym, od której godziny do której zajęte są tory. Staramy się udostępniać naszym klientom w miarę możliwości wolne tory. Są to niestety popołudniami najczęściej dwa. Odbywa się bardzo dużo zawodów sportowych. Ten weekend również mieliśmy zawody mikołajkowe, ale tak jak powiedziałam, no Gryfino chyba pływaniem stoi. I klient, który chce przyjść i bardzo, bardzo dużo pływać, to zapraszam, naprawdę polecam stronę Laguny, Facebook. Proszę sprawdzić grafiki, kiedy nie ma zajęć pływania. Jest naprawdę dużo szkółek, dużo klubów sportowych, z czego my się oczywiście cieszymy, bo my dzieci uczą się pływać. Ale tak samo staramy się pozostawić przynajmniej te dwa tory dla klientów.
No właśnie, to jest podobny temat, który poruszaliśmy z przedstawicielami Floating Areny. Tam również jest ten problem szkółek, szkoleń, a właśnie dostępu amatorów, którzy też chcą sobie solidnie popływać. No dobrze, że na Lagunie jest alternatywa,
ale mamy, panie redaktorze, ale mamy też godziny, w których wszystkie tory są wolne. Godziny dopołudniowe, w soboty, niedzielę, kiedy nie ma zawodów. Tory są wszystkie praktycznie wolne, więc zapraszamy klientów, którzy chcą wyczynowo popływać sobie, szybko popływać na basenie, żeby zajrzeli na naszą stronę, zobaczyli, kiedy jest więcej torów wolnych i wtedy po prostu ich zapraszamy. No, muszą zrozumieć, że klubów pływackich w Polsce jest bardzo dużo, w Szczecinie również i w Gryfinie także.
Dyrektor Centrum Wodnego Lagunna Edyta Zard. Dziękuję pani dyrektor za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I gdy pani przejrzy monitoring, skontaktujemy się z panią i poinformujemy słuchaczy i również naszą słuchaczkę, panią Kingę, jak to wyglądało. Dziękuję bardzo, to jest czas
Dziękuję
reakcji.
Dziękuję bardzo.
Przenieśmy się na minutę do Świnoujścia.
Dzień dobry. Ja dzwonię ze Świnoujścia. Jestem inwalidą z pierwszej grupy. Remontowana była ta ulica Tadeusza Kościuszki. W tym czasie nie miałam gdzie samochodu stawiać. Zlikwidowano mi miejsce parkingowe. Zwracałam się do urzędu miasta. Zrobiono mi wreszcie plac na samochód, ale ustawiono tak tę tablicę informacyjną na środku placu, że nie mogłam wyjechać. Ciężko mi było wyjechać, czy w lewo musiałabym przez chodnik jeździć, to tak niestety robię do tej pory. Na wieście, na tym parking robotnicy, drogowcy zostawili swoje materiały budowlane i nawet ciężko mi wjechać na ten rzekomo moje miejsce parkingowe. Proszę o interwencję, bo ja już nie mam siły do rozmowy z urzędnikami miasta. Dziękuję.
Właśnie interwencja nasza trwa i mamy nadzieję, że podamy pani dobre informacje jutro bądź pojutrze, że wszystko zostanie uporządkowane i będzie pani mogła bez problemu wjeżdżać i wyjeżdżać. I jeszcze jedno. Okazuje się, że po zderzakach plastikowych, spoilerach samochodowych, których nie można oddawać do ekoportów szczecińskich, jest jeszcze jedna kategoria.
Kuba ze Szczecina. Dzwonię w sprawie recyklingu i oddawania odpadów. Byłem właśnie przed chwilą, akurat w trakcie trwania piątkowej audycji w ekoporcie i chciałem zostawić banery z PCV-ki, kilka sztuk. Niestety nie zostały one przyjęte. Pani z ekoportu powiedziała, że mam sobie pojechać i opłacić to w którejś z prywatnych firm do utylizacji odpadów. Dziękuję, do widzenia.
Rzeczywiście dziękujemy. No, banery rzadko utylizujemy jako mieszkańcy, natomiast jako firmy bardzo, bardzo często. No i rzeczywiście nie ma ich w regulaminach. To nie są te materiały, które są utylizowane bezpłatnie w ekoportach. A teraz już zmieniamy temat. Sprawa naszego słuchacza, pana Tomasza, a jest z nami Karol Jagielski, Regionalny Rzecznik Prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Zachodniopomorskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
Panie rzeczniku, przypomnę mail od pana Tomasza. Pan Tomasz ma 53 lata, pracował jako mechanik samochodowy i w październiku 2017 roku miał wypadek w trakcie pracy i doznał urazu barku prawego, uszkodził ścięgno jednego z mięśni. No i to stwierdził oczywiście lekarz specjalista. Zresztą, jak pisze pan Tomasz, zdecydował się na prywatną wizytę, ponieważ no, dostanie się do lekarza NFZ-u czekałby do grudnia, chyba żeby pogotowie wezwał, to wtedy byłoby szybciej. No w każdym razie była wizyta lekarska, odpowiednia pomoc, leki, skierowano pana Tomasza na zwolnienie lekarskie, zalecono zabiegi rehabilitacyjne. Ale mimo leków i rehabilitacji pan Tomasz przebywał na zwolnieniu lekarskim do kwietnia tego roku, czyli 2018, a od kwietnia do 15 lipca po odwołaniu się od decyzji odmownej lekarza orzecznika z ZUS, Komisja Lekarska ZUS przyznała świadczenie panu Tomaszowi na okres 3 miesięcy, tak zwany zasiłek rehabilitacyjny. Tak więc jak pisze pan Tomasz, do dnia 12 października otrzymywał świadczenie pieniężne z ZUS i miał ubezpieczenie, mógł korzystać z usług innych lekarzy. No ale jak pisze, wiedząc ze swojego doświadczenia, poprzednie wizyty w ZUS-ie, długie terminy umawianych wizyt u lekarzy orzeczników i spore opóźnienia w wypłacaniu świadczeń, ponad miesiąc, a przecież jak pisze, człowiek musi opłacać również inne rachunki i musi żyć, w dniu 17 września udał się do lekarza na wizytę kontrolną i stan barku nieznacznie się poprawił, ale nie na tyle, by mógł pan Tomasz wrócić do pracy. Więc ponownie zostały wypisane kolejne dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przedłużenie zasiłku rehabilitacyjnego na kolejne 3 miesiące. Następnego dnia pisze, czyli 18 września, wszystkie dokumenty złożył w ZUS-ie i czekał. Czekałem, pisze, a w międzyczasie dostałem wymówienie ze swojego zakładu pracy z Polmozbytu, tak więc moje ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe i emerytalne obowiązywało tylko do dnia 12 października. Może, pisze, nic takiego by się nie stało, gdyby nie to, że 18 października dostałem ostrego bólu żołądka i po wstępnej diagnozie na prywatnej wizycie podejrzewa się u mnie nadżerkę lub powstanie wrzodu żołądka. Mało tego, w trakcie diagnostyki tomografem komputerowym i USG zwrócono uwagę na znacznie powiększony węzeł chłonny szyi z prawej strony. Po kontroli w szpitalu onkologicznym na Golęcinie i wykonanej biopsji potrzeba jest jego usunięcia. No i termin został wyznaczony na 6 grudnia. Niestety, jak pisał pan Tomasz, będę musiał odłożyć tę wizytę, no bo po prostu nie ma ubezpieczenia. I jeszcze dalej. ZUS wyznaczył mi wizytę u lekarza orzecznika w dniu 5 listopada i kolejną u specjalisty ortopedy w dniu 7 listopada. Na obu wizytach byłem, a właściwie dopiero 3 grudnia otrzymałem orzeczenie o odmowie przyznania mi dalszego świadczenia rehabilitacyjnego. Byłem również w Urzędzie Pracy, ponieważ chciałem się zarejestrować jako bezrobotny. Ale i tam uzyskałem odmowę, ponieważ jestem niezdolny do pracy, co potwierdził na wizycie lekarz prowadzący. No i opisałem całą sprawę z nadzieją wystarczająco jasno i zrozumiale. Nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek zetknął się z podobnym problemem. No, zetknął. Posłuchajmy, co po tym, jak przedstawiłem to w poprzednim tygodniu, powiedzieli słuchacze.
Witam, Łukasz, z tej strony, dzwonię z Chojny. Odnośnie pana Tomasza, powinien zgłosić się do opieki społecznej. Opieka społeczna zajmie się nim i pozwoli mu przeprowadzić i sfinansuje prawdopodobnie tą operację, którą tam miał zrobić. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Ten wątek jeszcze poruszymy. Kiedy opieka społeczna może nas wesprzeć, gdy nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego? No i jeszcze w tej samej sprawie napisała nasza słuchaczka, że właśnie trzeba zgłosić się do MOPR-u. Dziękujemy za reakcję i za wsparcie. A teraz już Karol Jagierski, Regionalny Rzecznik Prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Zachodniopomorskiego. Panie rzeczniku, mamy o tyle dobrą informację dla pana Tomasza, że decyzją z 7 grudnia, czyli z piątku, pan Tomasz ma ponownie przyznany zasiłek rehabilitacyjny, tak?
Potwierdzam. Z 7 grudnia jest orzeczenie i prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na okres 6 miesięcy. Aczkolwiek podkreślam, że komisja lekarska stwierdziła, że świadczenie rehabilitacyjne nie pozostaje w związku z wypadkiem przy pracy. A to akurat podnosił pan Tomasz w tym mailu. Jeszcze wracając, jeśli ja dobrze odnotowałem te terminy wypowiedzenia, to 30-dniowy termin ubezpieczenia panu Tomaszowi powinien przysługiwać, ale tu musielibyśmy się przyjrzeć dokładnie, bo to było na początku tej długiej informacji od pana Tomasza. Przypominam też, że w momencie, kiedy pan Tomasz za każdym razem składał wniosek o kolejne świadczenie rehabilitacyjne, bo pan Tomasz już 3-krotnie występował i to jest 3. raz przyznane świadczenie rehabilitacyjne panu Tomaszowi, to w momencie złożenia wniosku pan Tomasz jest traktowany jako osoba ubezpieczona. Oczywiście ja nie chcę tu wchodzić w kompetencje Funduszu Zdrowia i zasad refundowania świadczeń z opieki medycznej, W każdym razie w momencie złożenia takiego wniosku proszę pamiętać, że jesteśmy...
Panie rzeczniku, to zatrzymajmy się, bo to trzeba właśnie powtórzyć, żeby nasi słuchacze też o tym wiedzieli. Jeżeli składamy jakiś kolejny wniosek i trwa rozpatrywanie tej sprawy, albo na przykład jest odrzucona, a my się odwołujemy, to jesteśmy ubezpieczeni stale, cały czas wtedy?
Tak. Często postępowania o ustanie prawa do emerytury, ale też do właśnie renty czy innych świadczeń wydłużają się, bo są powoływani konsultanci, są składane dokumenty. Termin zaczyna biec od ustalenia ostatniej przesłanki w danej sprawie i do momentu wydania orzeczenia, do wydania decyzji, to taka osoba jest osobą ubezpieczoną.
Czy to znaczy, że po 3 grudnia, właśnie kiedy, jak twierdzi pan Tomasz, nie był ubezpieczony, de facto był ubezpieczony? Czy był ubezpieczony dopiero od momentu, kiedy wniósł odwołanie od tej decyzji, że nie będzie mu przyznany zasiłek?
Orzeczenie, proszę pamiętać, że orzeczenie lekarza orzecznika nie jest jeszcze decyzją. Jest 14-dniowy termin na złożenie sprzeciwu. Też Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach autokontroli może wnieść zarzut wadliwości do własnego orzeczenia. W każdym razie do momentu wydania decyzji jest czas na złożenie sprzeciwu, zanim się uprawomocni to orzeczenie, więc ten tryb postępowania cały czas trwa.
I jest wtedy ubezpieczony pan Tomasz, tak, bo ja zapytam inaczej. Czyli mógł spokojnie na ten zabieg pójść 6 grudnia, na ten zabieg mógł się udać do szpitala. I był ubezpieczony.
Nie
chciałbym,
nie znam tu tej historii i nie są to moje kompetencje dotyczące zabiegu i sposobu.
Nie, ja nie mówię o zabiegu, mówię o ubezpieczeniu. Właśnie, czy mógł spokojnie pójść do szpitala na zabieg, bo był ubezpieczony?
Tak, do wydania decyzji uprawomocnienia się, mówię o tej decyzji ewentualnie negatywnej, chociaż w tym wypadku mamy negatywny z punktu widzenia naszego klienta, czyli na przykład decyzji odmownej, odmawiającej przyznania prawa do jakiegoś świadczenia, już abstrahując od sytuacji pana Tomasza. No bo tu...
decyzja się uprawomacnia, ile? 2 tygodnie, tak?
Nie. Decyzja wydawana na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika. W momencie, kiedy jest doręczone takie orzeczenie przez lekarza orzecznika, nasz klient ubezpieczony ma prawo wnieść zarzut, znaczy wnieść sprzeciw od takiego orzeczenia. Dopiero jak się już uprawomocni orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, to na tej podstawie jest wydawana decyzja i przypominam, że od decyzji też się można odwołać w ciągu 30 dni.
Ale w każdym razie upraszczając, bo jest to nieco skomplikowane, tak. Jest tak, że jeżeli się te procedury toczą, na przykład jest decyzja, że nie dostanie pan Tomasz akurat w tym przypadku, ale inny klient państwa zasiłku, to jeszcze jest jakiś czas, że ten zasiłek przysługuje, obowiązuje w tym sensie, że jeszcze ta decyzja się nie uprawomocniła, tak?
Upraszczając, panie redaktorze, właśnie. W momencie złożenia wniosku, kiedy toczy się postępowanie ustalające prawo do zasiłku, do świadczenia, renty, emerytury, świadczenia rehabilitacyjnego, nasz klient jest ubezpieczony.
Jest z nami pan Tomasz, przysługuje się naszej dyskusji. Dzień dobry, panie Tomku.
Dzień dobry.
Panie Tomku, jest pan zadowolony? Ma pan jednak ten zasiłek przyznany na pół roku?
No nie wiem, nie mogę się odnieść praktycznie dlatego, że nie mam tego na piśmie. Jeszcze nie otrzymałem.
Jeszcze do pana, nie, ale słowo nie pana rzecznika, proszę pana, waży więcej niż pismo. Tak. Nie, no musi pan poczekać oczywiście na decyzję. Ona została wydana w piątek.
Tu są jak gdyby dwie kwestie, z którymi bym albo bym prosił pana rzecznika o dokładniejsze wytłumaczenie. Po prostu kwestia jest pierwsza. Czemu tak długo trwało wyznaczenie wizyty u lekarza orzecznika? To jest prawie 2 miesiące.
Dobrze, to zatrzymajmy się tutaj, żeby od razu właśnie odpowiedział pan rzecznik i potem drugie pytanie.
Panie Tomaszu, o której wizycie rozmawiamy? Bo to tutaj się akurat nie zgadza ten dwumiesięczny termin.
Nie, mówię prawie 2 miesiące. 20. Ja złożyłem papiery już we wrześniu tego roku, prawda?
Tak, to tak pan napisał przynajmniej tutaj w mailu do nas.
Tak, chyba około 18 września.
Tak.
Mój zasiłek kończył się 12 października, a dopiero 5 listopada...
Miał termin.
Dopiero wyznaczony został termin na dzień 5 listopada. do lekarza orzecznika.
Dobrze, dajmy odpowiedź panu rzecznikowi.
A później 7 listopada kolejna wizyta u lekarza specjalisty.
Jak sam
no to mi chodzi o to, że do 12 października...
Tak. 12, sam pan to teraz powiedział, 12 października mijał termin zasiłku świadczenia rehabilitacyjnego, tak tego z drugiego wniosku. Mhm. W ciągu mniej niż miesiąca czasu, a mamy 30 dni na wydanie takiego terminu, bo 5 listopada już zostało wyznaczone badanie przez lekarza orzecznika. Ja rozumiem, że z pana punktu widzenia to złożenie wcześniej, nawet wcześniej takiego wniosku miałoby powodować, że pan zostanie wcześniej przebadany, ale do momentu, kiedy panu się nie skończył faktycznie te świadczenie rehabilitacyjne, a one się skończyło 12 października, od wtedy możemy przyjąć ustalanie takiego terminu. Oczywiście nie ukrywam, że bardzo dużo wniosków wpływa o różne świadczenia do Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego. Te terminy na pewno zawsze mogą być krótsze i pewnie powinny być krótsze, ale tych badań jest kilkaset przeprowadzanych miesięcznie przez naszych lekarzy orzeczników, więc nie zawsze udaje się, żeby od momentu złożenia wniosku w ciągu kilku dni taki termin został wyznaczony. No tu muszę podkreślić, że 5, mogę dokończyć, panie Tomaszu, muszę podkreślić, że 5 listopada było wyznaczone to pierwsze badanie lekarza orzecznika i decyzja była o konsultacji ze specjalistą z tego zakresu już 2 dni później. To był naprawdę krótki, najkrótszy możliwy termin tego badania u konsultanta.
Panie Tomaszu, i drugie pytanie.
No jeszcze tylko dodam, i też w terminie została wydane, i też w terminie zostało wydane orzeczenie. Jeżeli chodzi o ten trzeci wniosek, bo do niego się odnoszę, tutaj terminy.
No ja tak, wiem, że z punktu widzenia
pana Tomasza, pan by chciał. Ja rozumiem, naprawdę rozumiem, że pan chciałby jak najszybciej mieć te sprawy rozstrzygnięte. Ale tu zdecydowanie terminy były dość szybko ustalone.
Panie Tomaszu,
dobrze,
drugie pytanie.
Tylko odnosi się do tego samego. Jeżeli wizyta lekarza orzecznika została wyznaczona na 5 listopada, to proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy od 12 października do 5 listopada byłem ubezpieczony?
No właśnie.
Tak, bo pan
mówił
wniosek,
o decyzji, ale tutaj wydaje mi się, że nie byłoby problemu, gdyby ZUS wyznaczył wizytę lekarza orzecznika, powiedzmy, do 12 października, mając prawie miesiąc czasu na tą czynność, tak?
Panie Tomaszu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może ustalić wizyty u lekarza orzecznika i ustalać pana stanu tutaj tej ewentualnej trwającej niezdolności do pracy, bo o tym mówimy. Ja przypominam, że świadczenie rehabilitacyjne jest po wykorzystaniu tych 182 dni zwolnienia tego zasiłku chorobowego, czyli 6 miesięcy. I też przypominam, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom, które rokują odzyskanie niezdolności do pracy nie dłużej niż w ciągu 12 miesięcy od wykorzystania tego zwolnienia.
Przez ten okres, o którym pan Tomasz mówił.
Nie możemy, tylko jeszcze chcę odpowiedzieć panu Tomaszowi. Mhm. Nie możemy wyznaczyć wcześniej badania przez lekarza orzecznika niż ten 12 październik, bo do 12 października pan już miał ustalone to świadczenie rehabilitacyjne. Więc nie możemy jakby wcześniej pana przebadać niż wcześniejsze orzeczenie wynikało. To po pierwsze.
No tak. Czy do 5 listopada był pan Tomasz ubezpieczony?
Tak jak mówiłem już na początku, pan Tomasz, jak się okazało, przysłuchiwał, więc też mam nadzieję, że to wybrzmiało. Złożenie wniosku i prowadzenie tego postępowania ustalającego prawa do różnych świadczeń, wtedy ta osoba dalej jest osobą ubezpieczoną. Jeszcze tylko dodam, że 5 grudnia pan Tomasz złożył sprzeciw i już 7 grudnia, czyli 2 dni później, komisja lekarska wydała orzeczenie, która już przyznała, że rokuje pan Tomasz odzyskanie niezdolności do pracy i ustalono prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na okres 6
miesięcy.
Panowie,
musimy tutaj postawić kropkę. Jeżeli pan Tomasz chce skomentować to, co powiedział pan rzecznik Karol Jagielski, to bardzo proszę, panie Tomaszu, pod czujnym 510-37-32. Ja panom dzisiaj dziękuję za rozmowę, a do rozmowy z Maciejem Chomisem z MOPR-u w sprawie tego, kiedy możemy od MOPR-u dostać zasiłek chorobowy, chociażby porozmawiamy jutro albo pojutrze. Dziękuję panom, dziękuję słuchaczom. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.